Dzień dobry, kłaniam się Państwu nisko z warszawskiego studia RMF, a w swoim wrocławskim mieszkaniu Grzegorz Schetyna, były przewodniczący Platformy Obywatelskiej.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Miło pana widzieć, tym bardziej, że nie widzieliśmy pana w kampanii Rafała Trzaskowskiego.
No to zależy kto, gdzie się komu przyglądał. Ja jestem bardzo zaangażowany na poziomie regionalnym Dolnego Śląska w kampanii Rafała Trzaskowskiego, tak przed pierwszą, jak i przed drugą turą.
My wiemy, że jest pan tylko szeregowym działaczem, to rozumiemy. Niemniej jednak, pytam poważnie, no, na wieczorze wyborczym pana nie było. I dlaczego? To jest tak, że oni nie chcą, żeby pan się tam pojawiał, bo się pan źle kojarzy? Czy też pan po prostu nie chce się angażować w kampanię Trzaskowskiego?
Kampania wyborcza to nie wieczór wyborczy. Ja byłem bardzo zaangażowany i mówię to śmiertelnie poważnie tu przed pierwszą turą. Byliśmy z prezydentem Sutrykiem, z prezydentami Szelemejem, Łużniakiem.
Teraz powiem słuchaczom, słuchaczom radia, że mówiąc to Grzegorz Schetyna uśmiecha się od ucha do ucha.
Nie, mówię o tym poważnie i uważam, że akurat rola, rozstrzygnięcie tych wyborów będzie miało miejsce właśnie w Polsce lokalnej, w Polsce powiatowej. Dzisiaj obecność ludzi Koalicji Obywatelskiej, ale tych wszystkich, którzy wspierają Rafała Trzaskowskiego i są w tej kampanii, musi być przede wszystkim poza wielkimi, największymi miastami. Musi być tam też oczywiście, ale musi być w Polsce powiatowej.
Ale
tam
w Polsce powiatowej wygrywa PiS. W Polsce powiatowej, jak spojrzeć na mapę, zwycięża Prawo i Sprawiedliwość i Andrzej Duda.
Co? Ale proszę zobaczyć, mamy analizę tutaj. Myślę, mówię tutaj z perspektywy Dolnego Śląska, bo on jest dla mnie ważny, bo widzę, jak sporo w niektórych miejscach, w niektórych powiatach dużo głosów dostał Szymon Hołownia.
No dobrze, ale to wiem, że te 16-17% na razie Dolny Śląsk
powinny trafić do Rafała Trzaskowskiego.
Okej, Dolny Śląsk w tych wyborach, w tej pierwszej turze, podkreślam, w pierwszej turze, nie mówię o drugiej, bo nie znamy tych wyników, Dolny Śląsk za Dudą, 38% dla Andrzeja Dudy, 36% dla Rafała Trzaskowskiego. To może nie jest wielka różnica, ale spójrzmy na to, że 5 lat temu Komorowski zdecydowanie wygrywał 8% punktami procentowymi nad Andrzejem Dudą w pierwszej turze. Jeżeli co takiego zmieniło się na Dolnym Śląsku, że Dolny Śląsk mówi nie Platformie?
To nie jest nie. To jest spore poparcie, które otrzymał Szymon Hołownia, którego popierali między innymi bezpartyjni samorządowcy. Jeżeli sumowałby pan głosy wtedy, które oddane były na Bronisława Komorskiego, a dzisiaj dzielą się, ogólnie mówiąc, na Rafała Trzaskowskiego i Szymona Hołownię, to wsparcie dla Rafała Trzaskowskiego jest 50%.
Przekonamy się oczywiście, jak będzie to wyglądało w drugiej turze. Chcę panu powiedzieć, że Andrzej Duda mocno poprawił swój wynik sprzed 5 lat i to przy znacznie większej frekwencji. Wie pan, ja nie chcę się z panem przekomarzać, tylko pytam poważnie. Co chce zrobić Platforma przed drugą turą, żeby wszystkich, literalnie wszystkich zebrać i pogodzić ogień z wodą, namówić i wyborców Biedronia, i wyborców Bosaka, by głosowali na kandydata Platformy?
To oczywiście nie jest proste, bo ten elektorat, wyborcy są bardzo, bardzo różni. Ja myślę, że ta wczorajsza rozmowa z Szymonem Hołownią Rafała Trzaskowskiego była bardzo ważna i potrzebna. Ona pokazała kompletnie inny styl prowadzenia debaty politycznej, pokazywania jednak takiego, że możliwe jest poszukiwanie i znalezienie tego, co wspólne. Jeżeli jest takie pozytywne nastawienie do tych najważniejszych spraw, jeżeli szuka się wymiaru nowej prezydentury, to ta rozmowa jest dobrym świadectwem, że jest to możliwe. Ja jestem bardzo zbudowany i tym ustaleniem, i tym klimatem rozmowy. Ale oczywiście trzeba dotrzeć tutaj także do wyborców.
Ale ja pana pytam poważnie, właśnie. Co pan powie o wyborcach Konfederacji? Pan był bardzo sceptyczny.
Oni są różni. Proszę zobaczyć, tam są wyborcy narodowi o takiej bardzo wyraźnej proweniencji narodowej, ale tam jest dużo wyborców przedsiębiorców wolnościowych, taki elektorat, który bardzo podkreśla właśnie. Rozmawiałem zresztą z wieloma z nich w kampanii wyborczej tutaj na Dolnym Śląsku. I oni są bardzo twardzi, ale nie przesądzali wcale w czasie tych rozmów, że będą głosować na Andrzeja Dudę.
Ale to jest fenomenalne, co pan mówi, bo ja mam przed sobą wypowiedzi Grzegorza Schetyny z maja 2019 roku. Podkreślam, maj 2019, a więc nie jakieś pradzieje. I co wtedy mówił Grzegorz Schetyna o Konfederacji? Mówił, że to przeciwnicy inaczej patrzą na politykę i na miejsce Polski w Europie. Oni są wyhodowani przez PiS. To są polityczne dzieci Kaczyńskiego i PiS za to zapłaci. Nie ma nic gorszego dla Polski dzisiaj, jutro i przez następne lata, etc.
No ale przyzna pan redaktor, że wyborcy Konfederacji 2019, a wyborcy Krzysztofa Bosaka 2020...
To jest ta sama bajka.
To nie jest to samo.
Tak?
Uważam, że tak.
Panie profesorze, to niech pan nas...
No proszę spojrzeć, no elektorat, na pewno tam jest sporo elektoratu, który był... wyborców, którzy byli przy Pawle Kukizie wcześniej. Ja wiem, znam to z autopsji, z bezpośrednich rozmów.
Ale być może
wiem, są ludzie, że to nie jest elektorat, to nie są wyborcy jednorodni. Więc do nich trzeba, ja nie mówię o tym, że Rafał Trzaskowski życzyłbym mu tego, ale że przekona wszystkich wyborców Konfederacji do siebie. To jest niemożliwe.
To ja panu
ale tę
powiem,
część wolnościową to ja panu uważam, powiem... że jest to możliwe i prawdopodobne. Mm-hmm. I to musi być temat rozmów, prac sztabu.
Proszę pana,
i tego adresu.
Cytowałem panu wypowiedzi pańskie z maja, to zacytuję panu jeszcze wypowiedź z października zeszłego roku. No naprawdę, wydaje mi się, że dość świeżą. Nie ma takiej opcji, żeby Koalicja Obywatelska weszła w jakiekolwiek relacje koalicyjne z Konfederacją. I pytam, nie ma takiej opcji, to jest najgorsze, co może spotkać Polskę, to są pańskie słowa, a teraz mówimy, to są fajni ludzie, wolnościowi, chodźcie z nami.
Nie, przepraszam, proszę być precyzyjnym. Ja nie mówię o koalicji, ja mówię tylko o tym i potwierdzam to. Sama Koalicja Obywatelska nie wystarczy, sami wyborcy Koalicji Obywatelskiej nie wystarczą do tego Rafałowi Trzaskowskiemu, żeby wygrać te wybory.
Dobrze, to proste pytanie. Czy wy zadzwonicie w ogóle do Krzysztofa Bosaka? Bo on tutaj w studiu mówił, że nikt do niego się nie odezwał, nikt z nim nie prowadził żadnych rozmów.
To jest kwestia sztabu i decyzji sztabowych samego Rafała Trzaskowskiego. Ale myślę, że wie pan, w Polsce nie jest to tak oczywiste, w ogóle to nie jest tak oczywiste, że kandydat przegrywający, czyli wchodzący do drugiej tury wzywa w całości wyborców, swoich wyborców i pokazuje, mówi im, na kogo mają głosować. Przecież
to
tak
prawda.
Się nie dzieje. Więc tutaj jest potrzebny dobry adres. Potrzebne jest pokazanie wizji własnej prezydentury i zagrożeń, które wynikają z prezydentury Andrzeja Dudy.
Ostatnie pytanie w naszej części, w radiowej części naszej rozmowy, to pytanie o to, czy widziałby pan w szerokiej Koalicji Obywatelskiej miejsce dla ruchu Szymona Hołowni?
Szymon Hołownia, jego wynik wyborczy rzeczywiście jest bardzo interesujący. Ogromna praca, tysiące wolontariuszy. To jest ciekawy projekt. I jest pytaniem, w jaki sposób on go będzie sytuował na scenie politycznej. Proszę pamiętać, że wybory parlamentarne...
Pytam, czy zaprosiłby go pan, gdyby to od pana zależało, rzecz jasna, do Koalicji Obywatelskiej. Powiedział, bądź jeszcze jedną z partii albo ruchów w naszej szerokiej koalicji.
Nie, powiedziałbym, że to doświadczenie i tę świeżość, którą wniósł do polityki w tak ekspresowym tempie, że to jest wielki kapitał na przyszłość i musi mieć dobry pomysł, żeby przez 3 lata do wyborów parlamentarnych zbudować czy współtworzyć nową jakość, jestem przekonany, porozumienia integrującej się opozycji, która wygra z PiS-em następne
RMF24.pl, interia.pl, tam dalszy ciąg tej rozmowy. Proszę, zostańcie państwo z nami jeszcze przez chwilę. Słuchaczom radia serdecznie dziękujemy. No właśnie, jesteśmy tylko z internautami i tak sobie patrzę na to, co się dzieje na tę kampanię. Mam wrażenie, wie pan, że dzieje się mnóstwo, a wszystko jest po staremu. Duopol jak rządził, tak rządzi. Ubolewa nad tym Robert Biedroń, płacze Władysław Kosiniak-Kamysz. Dlaczego tak naprawdę Polacy kochają tylko te dwie siły?
To nie jest kwestia miłości. To bardziej chyba praktyki politycznej tych ostatnich już 15 lat. No ale z duopolem można żyć. No przecież Amerykanie robią to od wielu dziesięcioleci i jakoś sobie z tym radzą.
Mówi to pan, dlatego że pan z tego duopolu żyje, nie tylko z nim, ale z niego.
Panie redaktorze, ja obserwuję te wszystkie próby zdemolowania, z wprowadzenia nowych sił na polityczną scenę i one bardzo dobrze wyglądają na początku, a potem zderzają się z taką szarą rzeczywistością.
To czeka Szymona Hołownię teraz?
Jest pytanie o Szymona Hołownię i tutaj nie uważam, że jest bardzo, bardzo sporo atutów ma dzisiaj.
Naprawdę? To jest bardzo ciekawe. Nie, ja wiem, przed wyborami pan niczego innego nie może powiedzieć, no czego ja oczekuję właściwie, że pan na tydzień...
Nie, no widziałem też, widziałem bardzo dużo wolontariuszy, widziałem bardzo dużo takich dobrych emocji.
Ale przecież wolontariusze byli zawsze, wolontariusze byli z Palikotem, wolontariusze byli z Kukizem, który miał nie 13, ale 20% głosów. No, wolontariusze są zawsze, oni wierzą szczerze w to, że się uda. Wolontariusze byli z Ryszardem Petru, przypomnę panu, a już nikt nie pamięta, że był taki polityk.
Ja pamiętam. I ja bym powiedział tak, to wszystko jest kwestią następnych tygodni i miesięcy. Jest rzeczywiście niekorzystny czas, bo to są 3 lata, żeby zbudować i żeby doczekać.
Jeśli Kaczyński nie wyrzuci Gowina i nie dojdzie tam do kompletnego rozpadu, albo jeśli, nie wiem, Ziobro nie upomni się o swoje, no to rzeczywiście wybory za 3 lata, co oznacza, że żaden ruch dzisiaj nie może powstać, bo przez 3 lata musiałby żyć czym? Zbieraniem znaczków?
No zgoda, ale to ja zakładam zwycięstwo Rafała Trzaskowskiego. Jeżeli Rafał Trzaskowski wygrywa...
Zapomniałem, przepraszam, oczywiście.
Proszę. To scenariusz polityczny oczywiście się przyspiesza i on się zmienia. I wtedy pojawia się szansa dla Szymona Hołowni, dla ugrupowania. Też to jest wielkie wyzwanie wtedy dla opozycji, jak się integrować, jak budować te relacje między sobą, żeby zwyciężyć PiS.
Bo no właśnie, jak się integrować? To jest powrót do pytania, które już panu zadałem. Czy nie można byłoby pójść do Hołowni i powiedzieć tak, słuchaj, ty buduj sobie ten ruch, ale pamiętaj, jest dla ciebie miejsce w Koalicji Obywatelskiej, tak jak było miejsce dla Nowoczesnej. Pójdźmy razem, po co się rozdrabniać, wyborców mamy podobnych. Razem wygramy z PiS-em.
System Donta, który nie występuje, co jasne, co oczywiste, w wyborach prezydenckich, jest w wyborach parlamentarnych i on będzie i zawsze ma i będzie miał wpływ na liczenie głosów. Mieliśmy jako opozycja demokratyczna 900 tysięcy głosów więcej niż PiS w wyborach parlamentarnych i przegraliśmy wybory. Więc ja uważam, że to nas czeka. To znaczy, to musi się zdarzyć. To znaczy pójście na jednej dużej zintegrowanej liście opozycji demokratycznej po to, żeby wygrać z PiS. Jest pytanie, w jaki sposób do tego dojść.
Przepraszam bardzo, trochę mnie bawi to określenie opozycja demokratyczna, bo to jest przypisywanie, znaczy tak nazywano opozycję przed 1989 roku.
Ja wiem, co akurat
pan powinien wiedzieć, bo pan był w tej opozycji.
I dlatego mówię o tym z pełną świadomością.
Tak, bo ma pan teraz przed sobą totalitarną władzę Dudy i Morawieckiego, tak?
Nie, mówię o, są różne odłamy i różne partie i środowiska po stronie opozycyjnej, nie pisowskiej, tak bym powiedział. Więc jeżeli ja mówię o opozycji demokratycznej, to pan doskonale,
ale
na pewno słuchacze,
w tej opozycji
wiedzą, o kim mówię.
W tej opozycji, panie przewodniczący, byłoby też miejsce dla Konfederacji? Ona też jest częścią opozycji demokratycznej?
Ale ona nie chce być tutaj w tym porozumieniu, ani w koalicji obywatelskiej, czy w tym porozumieniu. Zobaczymy, to oczywiście jest dobre pytanie, ale proszę je zadać Krzysztofowi Bosakowi.
Nie, ja pana zadam, czy pan nazwałby Konfederację?
On powinien odpowiedzieć, czy będzie pytany przez swoich wyborców przed wyborami parlamentarnymi, czy jest w stanie, czy dla niego zagrożeniem jest to, co robi PiS, że jest zagrożeniem dla Polski wolnościowej, demokratycznej i praworządnej, czy też nie, czy akceptuje politykę państwa PiS. I to jest pytanie do niego. Czy uważam...
Pytanie do Bosaka, ale pytanie do Grzegorza Schetyny jest nieco inne. Pana chciałem zapytać o to, czy pan nazwałby Konfederację częścią opozycji demokratycznej. To chyba proste pytanie.
Wie pan, to jest kwestia dobrej.
No to jest kwestia odpowiedzi, na której pan nie chce, udzielić.
Ale odpowiedź udzieli Krzysztof Bosak przed wyborami prezydenckimi. Oczywiście, panie pośle. Bo to on określi, czy będzie popierał Andrzeja Dudę, czy powie, że Andrzej Duda i prezydentura Dudy jest zagrożeniem dla dla Polski, Polski wolnościowej i praworządnej.
A czyli pan jeszcze nie wie, czy Konfederacja jest częścią opozycji demokratycznej, tak?
Jeżeli poprze Rafała Trzaskowskiego, to znaczy, że się sytuuje po stronie opozycji demokratycznej.
No, Boże, jakie to jest cudowne. To znaczy, jak popierasz Trzaskowskiego, jesteś demokratą, jak popierasz Dudę, to kim jesteś właściwie?
No, ale w tej sytuacji no, jesteś osobą, która popiera państwo PiS i patologiczne państwo PiS, w którym dzisiaj musimy podjąć twardą polityczną walkę.
Panie Grzegorzu, niech mi pan pomoże. Jak ja mam rozmawiać ze swoimi rodzicami? Mój ojciec jest szczerym demokratą. Tak słyszę od pana. Głosuje na Rafała Trzaskowskiego. Jak mnie mam. A moja mama wręcz przeciwnie. Wspiera reżim. Jest wrogiem demokracji. Zamachnęła się na konstytucję i wolne sądy. I co ja mam z taką matką zrobić? Jak kochać taką matkę, która niszczy demokrację i głosuje na Andrzeja Dudę. No.
Kochać, przytulać i tłumaczyć. Wierzę w zdolności pana redaktora.
Ale myśli pan, że ale to ja mam bardziej kochać tatusia teraz niż mamusię, bo,
nie,
tatuś,
kochać mamusię,
bo tatuś głosuje słusznie.
Nie, trzeba pracować nad mamusią.
Ja się nie wygłupiam. Ja pytam poważnie, czy, bo w pańskim tonie pobrzmiewa również coś, co pięknie wyartykułował Zbigniew Boniek, znany intelektualista opozycyjny, który powiedział, że z pogardą ewidentną, że prezydent może być wybrany głosami ludźmi środowiska wiejskiego, głosami emerytów i ludzi z podstawowym wykształceniem. Ubolewał, że to się stanie
pięknym kraju. To ja powiedziałem, Polska, że wybory wygrywa się w końskich.
To prawda, wszyscy to panu pamiętają. A najbardziej TVP, które chce tam zrobić debatę.
Oprócz prezydenta Dudy, który już sobie przypomniał, ale wcześniej pomylił końskie z rykami. Mówiłem o tym, o Polsce lokalnej i będę o tym mówił. Tam się wygrywa wybory i tam wszyscy jesteśmy tacy sami, wszyscy jesteśmy tak samo ważni.
No właśnie nie, bo pan mi przed chwilą tłumaczył, że demokratami są ci, którzy głosują na Rafała Trzaskowskiego, a reszta
Bo ta prezydentura skutecznie wspiera walkę z demokracją i praworządnością. O tym mówię. Jeżeli prezydent
jakby pan chciał, żebyśmy pana słyszeli, to proszę trochę bliżej kamery, dobra?
Państwa, jeżeli prezydent jest częścią państwa partyjnego, państwa PiS, i to trzeba go tak określić, trzeba go tak nazwać. I trzeba powiedzieć mu nie, dość takiej prezydentury.
Panie pośle, ja naprawdę nie mówię teraz o Andrzeju Dudzie w ogóle. Ja mówię o tym, jak wy nazywacie jego wyborców. Bo to wasi sympatycy, jak pani Magda Fites-Dukaczewska mówi, że jeśli na Dudę głosują kobiety, to są te o niskim wykształceniu, dochodzie i niepracujące. Dalej poszła wasza kandydatka do Senatu, pisarka pani Maria Nurowska, która po prostu powiedziała, że te kobiety, które głosują na Andrzeja Dudę, na PiS w ogóle, to mają, cytuję, brzydkie ryje.
Nie była kandydatką pani Maria
Była, Nurowska, była do Senatu.
Nie była kandydatką do Senatu.
No nie, ale ma pan rację.
Możemy się założyć.
A wie pan, dlaczego nie była?
Przegra pan znowu.
Nie przegrałem z panem niczego, szanowny panie. A wie pan, dlaczego?
Z premierem Siemoniakiem pan przegrał.
Nic mi o tym nie wiadomo. Ostatnio wygrałem z Kosiniakiem-Kamyszem, ale nie była kandydatką do Senatu, bądźmy precyzyjni. Miała być, tylko nie udało jej się w Nowym Sączu zebrać podpisów. Taka to była kandydatka do Senatu.
Tak jest. Polska, tak jest. Wszyscy wyborcy znaczą, są tak samo ważni i wszystkich będziemy i traktujemy tak samo.
No to skąd?
I oni zdecydują.
To będzie proste, jak pan potępi tego rodzaju głosy, jak powie pan, że pogarda to nie jest sposób na walkę z wyborcami Andrzeja Dudy.
Ale to jest oczywiste, no, dlatego stworzyliśmy, przecież jestem w tej polityce naprawdę wiele, wiele lat i wiele widziałem wiele kampanii. I widzę tutaj, widzę różnicę między kampanią Trzaskowskiego i Dudy. Widzę, jak zachowuje się, z jaką pogardą traktuje się tych wszystkich na przykład, którzy mają inne zdanie niż dzisiaj.
To bardzo surowa opinia wobec kampanii Rafała Trzaskowskiego, aż tak nisko by mnie nie oceniał.
Te kolumny SOP-u, które rozganiają pieszych i użytkowników dróg. No przecież widzimy te zdjęcia w internecie.
Sekundę,
jak nazwać
pan
taką politykę? No dlaczego pan, nie można jej nazwać
nic mówić?
Nie czy chciałbym to w kampanii wyborczej, czy poza?
Nie chciałbym panu niczego przypominać. Pan był szefem MSWiA. Pamięta pan przecież, że i wtedy były wypadki. Zresztą ktoś niedawno zrobił piękne zestawienie. Wypadków jest dokładnie tyle samo. Tylko teraz się o nich mówi, wcześniej o nich milczano.
W sprawie użytkowania SOP-u i porównania do doboru za tych naszych czasów, sposobu ochrony, kosztów tych firm, to naprawdę, panie redaktorze, znaczy, to moglibyśmy spokojną rozmowę dodatkowo poświęcić, tak, i bym to wszystko wytłumaczył. Znaczy, absolutnie nie ma pan racji. Sytuacja jest kompletnie inna niż
była kiedyś. Ja nie bronię SOP-u, ja się nie znam na tym, jak się ochrania głowy
państwa.
Ale ja
się znam, więc to proszę mi uwierzyć, że naprawdę
się zna na wszystkim.
Klasa funkcjonowania dzisiaj Służby Ochrony Państwa jest zupełnie inna niż Biura Ochrony Rządu. I mówię to z pełną odpowiedzialnością.
To wie pan, z pełną odpowiedzialnością powie panu, że rzeczywiście widzieliśmy, jak służby chroniły polskiego prezydenta i wiemy o tym, jak to się skończyło. Więc może naprawdę te peany na cześć Biura Ochrony Rządu trochę
Mówimy tylko o tym, mówi pan o pogardzie, a ja mówię, ja pokazuję przykład
pogardy wobec wyborców.
Ja nie mówię
teraz, żeby mnie pan dobrze zrozumiał. Naprawdę nie chodzi mi o to, jak wy traktujecie Dudę i jak Duda traktuje was. Chodzi mi tylko o to, że naprawdę dałem panu przykład moich rodziców, którzy głosują różnie. I czy ja mam uważać, że moja matka jest przez to gorzej wykształcona, bo głosuje na Andrzeja Dudę?
Ale
nie, otóż ona jest bardzo dobrze wykształcona.
Ale przecież to nie kwestia wykształcenia, panie redaktorze.
No, jakbym posłuchał waszych zwolenników, to tak, to bym się dowiedział, że to ciemnota, która przepija 500+, głosuje na Dudę.
No ale to proszę zobaczyć, zwolennicy prezydenta Dudy zachowują i co piszą w internecie i w jaki sposób traktują swoich politycznych przeciwników. No proszę znać miary, naprawdę. Tutaj
gwarantuję panu, że, że jak na pana miejscu będzie polityk Prawa i Sprawiedliwości, to ja mu to wszystko również powiem. Tylko
tak,
odwrócę znak, ale ja z panem rozmawiam.
A ja bym prosił, żeby to nie było symetryczne, bo to nie jest symetryczne.
Nie
bo
jest
naprawdę
symetryczne.
Jest to różni. Oczywiście, że nie jest. I nie mówię tylko o kwestii emocji, ale także języka,
no ma pan rację. Jeśli chodzi o język, to naukowcy z Uniwersytetu Warszawskiego i to naprawdę hardkorowo nieznoszący PiSu napisali bardzo wyraźnie w podsumowaniu swoich badań, że to wyborcy Koalicji Obywatelskiej mają większą skłonność do odczłowieczania, do dehumanizacji, do pogardy wobec wyborców konserwatywnych, wobec wyborców prawicowych.
Nie znam tych badań naukowców.
No, wie pan, urządzimy sobie wieczorek. Zapoznać. Pan będzie mi opowiadał, jak się chroni głowy państwa, a ja panu przytoczę.
Nie, ale ja tylko mówię, redaktorze, że ten język, który został wprowadzony w 2005 roku przez PiS i był językiem dominującym w polskiej polityce, jest teraz, a został wprowadzony w 2005 roku.
Tak,
i
przez takich ludzi jak
2005-2007, on został, no, ale został wprowadzony przez
Jarosława. Nie, ale przepraszam bardzo, no naprawdę.
I przez PiS.
No nie mogę, ale nie może pan mówić takich rzeczy, bo jakby pan nie słyszał o dorzynaniu Watahy, jakby pan nie słyszał Stefana Niesiołowskiego, ja nie chcę się sięgać do tego wszystkiego.
Ja mówię, od kiedy to się zaczęło, to też jest na inną rozmowę.
No ale zaraz, dorzynanie Watahy, to jest wasz polityk. Owszem, on pochodzi niejako z PiSu, ale to, przepraszam, wyście to akceptowali, to był wasz minister, wasz marszałek, no na Boga Świętego, no dorzynanie Watahy.
No ale to jest ten język, który, tak jak powiedziałem, został wprowadzony do polityki.
Kaczyński wtedy odpowiada za to, że Sikorski się źle wyraża. Dobra, 2000, ma pan rację.
Nie, za to, że przecież on go brał do rządu, był ministrem w jego rządzie. No,
ja pana kocham,
zaczęła,
naprawdę.
Znaczy, wcześniej polska polityka zaczęła się od 90 i udział Radka Sikorskiego.
Jak ja pana kocham, wiedziałem, że się doczekam, naprawdę. Czyli Sikorski jest winą Kaczyńskiego. Ach, ten kaczor, naprawdę. Wszystko, co złe, ten. Dobrze, czyli już wiemy, kto jest winny. Kaczyński i moja matka, to wszystko przez nich. Pogłębiony tą wiedzą, bardzo panu serdecznie dziękuję. Będę się zmagał teraz z podtopieniami, których w Warszawie nie ma, a moja piwnica pewnie pływa.
Proszę pozdrowić mamę serdecznie. Wszystkiego dobrego.
Zadzwonię do niej, pozdrowię specjalnie od pana i będę oczywiście nad nią pracował naturalnie.
Tak.
Może jakieś życzenie, bo oni w tym roku mają 50. rocznicę ślubu. To co prawda dopiero w sierpniu, ale do tego już się pewnie nie usłyszymy.
To w sierpniu się skontaktuję, jeżeli pan redaktor pozwoli, złożę serdecznie.
Naturalnie. Bardzo panu dziękuję, jesteśmy umówieni.
Dziękuję.
Kłaniam się, do widzenia.
Do widzenia.